Witam serdecznie w kolejnym programie Unia bez tajemnic. Dzień dobry. Dzisiaj tak troszeczkę mamy inaczej, bo w studiu Radia Doksa tutaj u nas w Opolu pani europosłanka Danuta Jazłowiecka. Witam serdecznie.
Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie.
I nasz gość w studiu w Brukseli, pan Wojciech Wiewiórowski, zastępca Europejskiego Rzecznika Ochrony Danych Osobowych. Witam pana. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor. Witam państwa bardzo serdecznie.
Chciałabym nadmienić, że to jest kolejny wielki sukces Polaków, że Polak, jeszcze do niedawna główny inspektor ochrony danych w naszym kraju, został zastępcą europejskiego inspektora ochrony danych. Bardzo panu gratulujemy i cieszymy się ogromnie z tego sukcesu, bo tak naprawdę Polska wciąż jeszcze goni kraje Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o wysokie stanowiska reprezentowane przez Polaków. Także ja się cieszę z tego ogromnie. Wiem, że to był niełatwy konkurs, niełatwa praca i musiał się pan naprawdę wykazać olbrzymimi umiejętnościami, by to stanowisko otrzymać.
Dziękuję pani poseł. No, z drugiej strony muszę powiedzieć, że to jest w jakimś stopniu sukces całego Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, bo przez te ostatnie kilkanaście lat działania polski Rzecznik Ochrony Danych Osobowych wyrobił sobie bardzo silną pozycję w Europie i to nie jest pozycja konkretnej osoby, tylko całego biura jako takiego oraz również tych działań, które podejmowane są w Polsce dla kwestii związanych z ochroną prywatności.
Jak tutaj już pani poseł powiedziała, sporo jeszcze mamy do zrobienia. Pan zapewne ma taki ogląd, a jeszcze lepiej widać z dystansu. Pracując w Polsce, mógł pan obserwować naszą świadomość, mam nadzieję, że z perspektywy Brukseli też widać troszeczkę inaczej, ale chciałabym rozpocząć tą rozmowę, wie pan, od takiego pytania o taką świadomość przeciętnego Kowalskiego i choćby taką sytuację, która teraz w tym czasie zimowym nasuwa się sama. Takie sytuacje, kiedy wyjeżdżamy na przykład na narty i żądają od nas właściciele wypożyczenia czalni, dowodu osobistego albo na przykład paszportu. Czy powinniśmy dawać, czy nie powinniśmy? Czy to nam czymś grozi? Czy my w ogóle mamy świadomość, co się dzieje z naszymi danymi, przykładowo w takiej sytuacji?
Przepraszam, podobna sytuacja w hotelach. Też pozostawiamy nawet na kilka dni te nasze dowody i paszporty na recepcji. Czy to jest bezpieczne?
No, na całe szczęście w hotelach to już w Polsce nie ma takiego zwyczaju. Rzeczywiście jeszcze kilka lat temu tak było, że często byliśmy proszeni o zostawienie swojego dowodu czy paszportu no niejako w zastaw za siebie, ale wciąż to widzimy właśnie w takich miejscach jak wypożyczalnie nart, łyże, kajaków czy inne miejsca, w których zabieramy jakiś sprzęt w zastaw za nas, zostawiamy dowód osobisty czy paszport. No, tu muszę powiedzieć, że poza tym, że to jest sprzeczne z prawem, ponieważ nie można przechowywać cudzego dowodu osobistego bez podstawy prawnej, a takiej podstawy prawnej tutaj nie ma. Jest to po prostu nierozsądne, żeby nie użyć bardziej brutalnego słowa, z tego powodu, że może to zagrozić naszym własnym interesom. Jeżeli taka osoba, która przejmuje kontrolę nad naszym dowodem osobistym, przede wszystkim dowodem osobistym, jest w zmowie z osobą, która pracuje w instytucji udzielającej kredytów, a to może być sklep sprzedający sprzęt na raty, no to niestety może się okazać, że po kilku miesiącach ktoś będzie twierdził, że w czasie tego, jak przebywaliśmy na nartach, czy przebywaliśmy na łódce, ktoś zawarł umowę zakupu na raty i musimy spłacać te raty. I dowodem tego, że zawarta została ta umowa, jest skan czy ksero naszego dowodu osobistego. Także tutaj zdecydowanie odradzam. Natomiast jednocześnie trzeba się godzić na to, że ktoś może zażądać od nas dowodu osobistego celem identyfikacji oraz część danych z tego dowodu spisać. Tak naprawdę imię, nazwisko i choćby numer dowodu osobistego, no bo w końcu zawieramy pewną umowę. Ta umowa oznacza również, że jeżeli nie oddamy tych nart, no to ktoś będzie nas musiał szukać, będzie musiał ścigać nas, będzie miał podstawę prawną do tego, żeby zdobyć resztę danych dotyczących nas, która pozwoli mu namierzyć kogoś, kto narty ukradł. Więc okazać dowód osobisty? Tak. Umożliwić spisanie podstawowych danych, takich jak imię, nazwisko, numer dowodu, ewentualnie numer PESEL. Do tego musimy się przyzwyczaić. Natomiast zostawiać dowód w zastaw za siebie z pewnością nie.
Czy zwrócił pan też uwagę na istotną informację, że nie powinniśmy też się zgodzić na skanowanie czy na kopiowanie naszego dowodu, czyli tutaj też w jakiejkolwiek sytuacji nie powinniśmy się na to zgadzać, chyba rzeczywiście jesteśmy w banku i bierzemy jakiś kredyt i tam rzeczywiście to ten zeskanowany dowód jest potrzebny jako dokument potwierdzający wzięcie kredytu.
W przypadku instytucji polskich mogę powiedzieć, że właściwie jedyne miejsca, gdzie możemy uznać, że panuje kontrola nad tym, w jaki sposób tego typu skany czy ksera dowodu osobistego są przetwarzane, to instytucje sektora bankowego, ale w bardzo ograniczonym zakresie. To znaczy mówię o bankach, o skokach. Nie mówię na przykład o firmach pożyczkowych, które udzielają pożyczek online. Tutaj takiego bezpieczeństwa stuprocentowego z pewnością nie ma. Tutaj mamy regulacje wewnętrzne wynikające z działań Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące tego, w jaki sposób tego typu dane mogą być przetwarzane. Natomiast jeżeli chodzi o inne sektory, to już jest gorzej. No, niestety przyjęło się, że te dowody osobiste są skanowane bądź kserowane w firmach telekomunikacyjnych. To znaczy, jeżeli zawieramy umowę telekomunikacyjną, umowę z operatorem o numer telefonu i dokupujemy do tego jakiś sprzęt, wtedy również kserowany jest nasz dowód osobisty. No, poza tym, że Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych stara się naprawdę bardzo dokładnie sprawdzać te firmy, nie mogę powiedzieć, że istnieje tutaj stuprocentowe bezpieczeństwo. Duża ostrożność. Jeżeli już musimy gdzieś zostawić w zastaw za siebie jakiś dokument, to lepiej, jeżeli to będzie legitymacja szkolna albo jeżeli to będzie karta biblioteczna, nawet prawo jazdy, natomiast nie dowód osobisty, nie paszport.
Jeśli już jesteśmy w banku, to chciałam jeszcze zapytać o taką sytuację, kiedy przykładowo rezygnujemy z usług danego banku. Czy my możemy zażądać, że nie chcemy już, aby nasze dane osobowe w tym banku się znajdowały i były wykorzystywane?
Możemy zażądać wtedy tego, kiedy podstawą do przetwarzania takich danych była nasza zgoda. Czyli na przykład wtedy, kiedy mówiliśmy o danych dotyczących naszej zdolności kredytowej, czy danych dotyczących naszego stanu posiadania, które były nam potrzebne przy zawieraniu umowy. Natomiast nie możemy zażądać tego typu rzeczy, jeżeli chodzi o dane, które bank musi przechowywać ze względu na nakazy prawa. No i tutaj do tego zaliczają się dwie główne grupy informacji. To są informacje dotyczące samych operacji finansowych, które zostały wykonane. Jeżeli to były operacje elektroniczne, one muszą być przechowywane przez 5 lat, czyli bank ma nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek przechowywania tego typu danych przez 5 lat, jak mówię. Po 5 latach powinien je zniszczyć i rzeczywiście banki to robią. I drugi przypadek to są dane, które są wykorzystywane do jakichkolwiek operacji, które objęte byłyby działaniem prawa podatkowego. Wówczas również taki 5-letni okres przechowywania danych jest konieczny.
To ja bym chciała zapytać jeszcze o taką rzecz, bo myśmy tak troszeczkę z tych stoków narciarskich i z tych jezior, gdzie wypożyczamy te kajaki, przeszli do banków, ale chciałabym wrócić do tej sytuacji, bo rozpoczęłam tą naszą rozmowę pytania o świadomość nas Polaków. I teraz nie trudno sobie wyobrazić osobę, która chce popływać tym rowerem wodnym czy tym kajakiem i czy my mamy świadomość, jakich argumentów możemy używać, jeśli nie chcemy tego dowodu zostawić, czy po prostu jest rozluźnienie, jest czas jakiegoś odpoczynku, najważniejsze dla nas jest to, żeby pojeździć, popływać, dajemy bezmyślnie ten dowód, a potem jesteśmy zdziwieni.
No, najbrutalniejszym stanowiskiem, które możemy zająć, jest poinformowanie osoby, która próbuje zatrzymać ten dowód osobisty nas, że to jest po prostu wykroczenie. To jest złamanie prawa i to nie tylko prawa administracyjnego, ale złamanie prawa karnego. Ustawa o ewidencji ludności dowodów osobistych oraz nowa ustawa o dowodach osobistych przewidują, że przechowywanie cudzego dowodu osobistego bez podstawy prawnej jest przestępstwem. A pamiętajmy, że dowód osobisty to nie jest nasza własność. Dowód osobisty to nie jest rzecz, którą my możemy rozporządzać, tak jak możemy rozporządzać samochodem, czy gazetą, czy książką. To jest dokument, którego nie możemy ani zniszczyć, ani przekazać osobie, która jest do tego nieuprawniona.
Czy my, jako kraj, uporaliśmy się już troszkę z takimi przestarzałymi, myślę, można powiedzieć, przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, bo jeszcze do niedawna, to jest chyba 2-3 lata wstecz, myśmy korzystali z tych przepisów z roku 95, a tutaj przecież internet otworzył ogromne możliwości, ale też ogromne ryzyko przepływu naszych danych osobowych.
Ja myślę, że nigdy nie uporamy się z sytuacją, w której prawo musi nadganiać rozwiązania technologiczne, co zresztą samo w sobie nie jest złe. To znaczy ja jestem przeciwny temu, żeby prawo próbowało przewidywać, jak się pewne rozwiązania technologiczne w przyszłości same rozwiną, bo to z reguły do niczego dobrego nie prowadzi. Natomiast prawdą jest, że prawo ochrony danych osobowych w takiej konstrukcji, jak ono istnieje w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej, tak naprawdę pochodzi z lat 90. To nawet nie chodzi o to, że ono pochodzi z czasu, kiedy nie było serwisów społecznościowych, czy też nie używaliśmy aplikacji mobilnych, ale ono pochodzi z czasów, w których tak naprawdę niewiele osób używało internetu. My się telnetowaliśmy wtedy, udekodowaliśmy i uenkodowaliśmy pliki. To są pojęcia dla dzisiejszego internauty zupełnie niezrozumiałe i tylko osoby z lat 90. wiedzą, o co chodzi. Co więc trzeba zrobić? No, Unia Europejska rozpoczęła już kilka lat temu pracę nad nowymi rozwiązaniami prawnymi z zakresu ochrony danych osobowych. Projekt rozporządzenia, które ma zastąpić ustawy istniejące w 28 różnych krajach Unii Europejskiej, został przyjęty przez Parlament Europejski, natomiast jeszcze nie jest przyjęty przez Radę Unii Europejskiej. Po tym, jak to się zdarzy, mam nadzieję, że to będzie w ciągu najbliższego pół roku, rozpocznie się proces uzgadniania ostatecznego tekstu tego aktu prawnego, który, no, mam nadzieję, że na przełomie 2015 i 2016 roku zostanie ostatecznie uchwalony i opublikowany. Jak mówię, zastąpi on ustawę o ochronie danych osobowych w Polsce. Może tak nie do końca, nie wszystkie kwestie są tam wprost wyjaśnione, ale jeśli chodzi o prawo materialne, całość prawa będzie pochodziło z rozwiązań europejskich.
Ja bardzo często słuchałam pana wypowiedzi i również takie rekomendacje, w jaki sposób powinniśmy się zachowywać, korzystając z internetu. Czy mogłabym prosić, żeby pan powtórzył, na co zwracać uwagę, szczególnie na co powinni ludzie młodzi zwracać uwagę, korzystając z internetu, by nie popełnić jakiegoś błędu, który potem przynosi bardzo poważne konsekwencje, właśnie umożliwiające komuś nieopatrznie posiadanie zbyt dużo danych o sobie. Na co powinniśmy zwracać uwagę, korzystając z internetu?
No, ja muszę zacząć od takiego zastrzeżenia, że nie chciałbym, żeby jakakolwiek część mojej wypowiedzi była potraktowana jako straszenie internetem. Internet jest zupełnie normalnym środowiskiem, w którym się w tej chwili poruszamy, natomiast środowiskiem, w którym wyłączone zostały pewne zabezpieczenia, które na co dzień mamy. Na co dzień, spotykając się z jakąś osobą, rozmawiając z nią twarzą w twarz, odbieramy znacznie więcej bodźców niż te bodźce, które odbieramy podczas rozmowy przez internet. Poza tym w internecie informacja pozostaje, raz włożona informacja pozostaje, podczas kiedy nasza rozmowa jest najczęściej ulotna i najczęściej ginie gdzieś w naszej niepamięci, niepamięci osoby, z którą rozmawiamy. O czym więc powinniśmy pamiętać? Myślę, że każda osoba, która siada przed komputerem, powinna położyć przed sobą dwie listy. Listę tych informacji o sobie, którą może powiedzieć każdemu, i listę tych informacji o sobie, których nigdy nie powinna nikomu powiedzieć. I o ile ta pierwsza lista powinna być traktowana jako w pewnym sensie zamknięta, to znaczy owszem, to są dane, które mogę przekazać komukolwiek i uważam, że to nie będzie mi szkodziło, o tyle ta druga powinna być listą, do której nigdy się nie odwołamy i nigdy w tych danych przekazywać nie będziemy. One będą w oczywisty sposób inne. Każdy z nas ma inne podejście do swojej własnej prywatności. Niektórzy budują swoją pozycję społeczną na tym, że jakieś informacje ze swojej prywatności sprzedają czy rozdają. Natomiast myślę, że przede wszystkim podstawowa informacja, którą powinna zostać nam w głowie, to, że wszystko, co raz przekażemy do internetu, to, nad czym straciliśmy w tej chwili kontrolę i będzie żyło życiem bez nas. Bo nawet jeżeli przekażemy zdjęcie z bardzo fajnej imprezy i bardzo śmiesznej imprezy, czy nagranie filmowe najbliższym naszym znajomym, to już nie wiemy, komu oni je dalej przekażą. Nawet jeżeli umieścimy je w serwisie społecznościowym tak, że są one widoczne tylko dla 3 czy 4 osób, to każda z tych 3 lub 4 osób można uznać je za tyle śmieszne, czy za tyle fajne, czy za tyle interesujące, że przekaże je kolejnym osobom. Więc pierwsza podstawowa zasada, nie rozdawajmy rzeczy, których nie rozdalibyśmy wszystkim. I druga bardzo ważna zasada to, że jeżeli w jakiejś informacji, którą przekazujemy w internecie, również na filmie, również na zdjęciu, znajdujemy się nie tylko my, ale ktoś z naszych przyjaciół, nieprzyjaciół, znajomych, dalszych znajomych bądź nieznajome osoby, to zastanówmy się 3 czy 4 razy nad tym, czy aby na pewno tego typu informacja jest tą, którą powinniśmy wysłać do sieci, bo nie ma wątpliwości, że wkraczamy w prywatność innej osoby. I ta osoba może sobie tego nie życzyć, a czasem rzeczy, które dla nas są neutralne, mogą być nieneutralne dla niej. Dla mnie takim przykładem bardzo praktycznym, zaskakującej sytuacji była kiedyś skarga, która trafiła do jednego z rzeczników ochrony danych osobowych, dotycząca pracownika, którego pracodawca umieścił w internecie zdjęcia z imprezy firmowej. Taki, powiedziałbym, dla 99% społeczeństwa zupełnie neutralne zdjęcia osób, które spotkały się na pikniku zorganizowanym przez pracodawcę. Na jednym z tych zdjęć znajdował się człowiek, który pochodził z małej wspólnoty religijnej, która nie tolerowała picia alkoholu. On był na tej imprezie, nie spożywał tam alkoholu, ale chciał się bawić ze swoimi przyjaciółmi z pracy, no i dał się przypadkowo sfotografować około stołu, na którym stało kilkanaście kufli pełnych piwa. No dla osób, które nie spożywają alkoholu, to była libacja. Przynajmniej tak to odebrali. Odebrali więc, że ktoś z ich wspólnoty uczestniczył w czymś, co jest dla nich moralnie naganne. Ta osoba miała oczywiste kłopoty. Choć jak mówię, gdyby większość z Państwa w tej chwili słuchających tej audycji spojrzała na to zdjęcie, uznałoby je za zupełnie neutralne. Jeżeli przekazujemy do internetu informację, która zawiera wizerunek, dane osobowe innej osoby, nawet osoby nam bardzo bliskiej, pamiętajmy, żeby zorientować się, czy to nie narusza prywatności tej osoby. To chyba najważniejsze dwie kwestie. Reszta byłaby wchodzeniem tak naprawdę w detale. Pamiętajmy, dajemy tylko to, co chcielibyśmy stracić i nie dajemy niczego, co nie dotyczy nas, tylko dotyczy innych osób, bez ich wyraźnej zgody.